Słuchajcie, mimo że mamy święta, to nie zamierzam mówić świątecznego kazania. Zawsze to jest problem z mówieniem kazań świątecznych, bo ileż można tych kazań świątecznych przygotować w życiu. I to jest taka tradycja chrześcijańska, że z okazji świąt trzeba mówić świąteczne kazania, ale myślę, że najważniejszą rzeczą, główną istotą mówienia kazań jest nakarmić ludzi, prawda? Że zgromadzamy się po to w Kościele, aby usłyszeć, co Bóg mówi do naszego serca, no nie? Dlatego chciałbym dzisiaj mówić troszeczkę o czymś innym. Jeśli mamy Biblię, to chciałbym, żebyśmy mogli sobie zerknąć do nich. Jest taka księga, którą wielu ludzi wierzących rzadko czyta. To jest księga Nehemiasza. Jeśli otworzymy sobie księgę Nehemiasza, nie będziemy całej omawiać, także spokojnie. Chciałbym wam zwrócić uwagę na pewną rzecz. Coś, co jest związane z naszym kościołem, tutaj również w Giżycku. Nie wiem, czy sobie uświadamiacie, że jeszcze nawet roczku nie mamy jako kościół. W maju 22 będzie dopiero rok. A mimo to mamy gdzie się spotykać. Mamy dosyć fajne wyposażenie i co pewien czas pojawia się ktoś nowy, prawda? W Nehemiasza, w pierwszym rozdziale, trzeci, czwarty werset czytamy coś takiego. I powiedzieli mi ci pozostali, którzy w tamtejszym okręgu uniknęli uprowadzenia, znajdują się w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Mur Jerozolimy jest zburzony, a bramy jej są ogniem spalone. I oto, gdy to usłyszałem, usiadłem, płakałem, trapiłem się całymi dniami, pościłem, modliłem się w obecności Boga Niebios. Nehemiasz był ministrem u największego wtedy króla na świecie, u cesarza. I podawał mu kielich zawsze. Najpierw sam pił, później podawał. No i kiedy przybyli do niego ludzie z Jerozolimy i powiedzieli, że miasto nie ma murów, że garstka ludzi w nim mieszka. To sami tutaj widzicie w czwartym wersecie jest powiedziane, że strasznie długo płakał. Płakał i modlił się, ponieważ kochał swój naród, kochał ludzi, którzy kochają Boga. On sam był głęboko wierzący. I jeśli czytamy dalej, to wiecie dobrze, że on był bardzo smutny w obecności króla i król go zapytał, co ci jest. Nie mam czasu, żeby to wszystko czytać, ale kiedy zobaczymy sobie 2 rozdział, 17 werset. Ale teraz rzekłem do nich, widzicie nędzę, w jakiej się znajdujemy. Jerozolima jest spustoszona, a bramy jej spalone ogniem. Nurze, odbudujmy mur Jerozolimy, abyśmy nie byli nadal pośmiewiskiem. A to już jest werset mówiący, jak on już przybył. Najpierw stanął przed królem, król go zapytał, dlaczego jesteś taki smutny, mój ministrze? Nie jesteś chory. Znamy to, no nie? Czytaliście księgę Nehemiasza, także nie będę jej opowiadał. Ale Bóg dotknął się serca króla i król go wysłał. Kiedy Nehemiasz przybył do Jerozolimy z całą świtą, wiecie, to był cesarz, to przyjechał jeden z najważniejszych jego ludzi. Przyjechał z żołnierzami cesarza, w nocy siadł na konia i z kilkoma żołnierzami objechał Jerozolimę, żeby zobaczyć, jak te mury są zniszczone. Były naokoło zniszczone, spalone, miasto było bez murów w zasadzie. I na drugi dzień, czy na trzeci, zebrał tą garstkę Żydów, która mieszkała w Jerozolimie i skierował do nich słowa. Zobaczcie, w jakiej nędzy żyjecie. Wasze miasto, w którym mieszkacie, jest bez murów, bez bram. Dlaczego to było takie ważne? No bo miasto w tamtych czasach bez murów, to tak jakby nasze miasto Giżycko bez policji i wojska. Wyobraźcie sobie Giżycko, gdyby ludzie widzieli, że nie ma policji ani wojska, nie ma nikogo, kto podejmuje decyzje, kto ochrania mieszkańców. To mielibyśmy jak w Afryce po prostu. Ludzie by chodzili z bronią, mordowali, gwałcili, kradli. Miasto w tamtych czasach bez muru oznaczało, że to jest miasto bezbronne. Że większa banda może wpaść do miasta i grabić, jakieś wojsko Nawet dzikie zwierzęta. Pamiętacie, jak Dawid mówi, że pokonywał niedźwiedzia i lwa? Nie ma dzisiaj lwów w Izraelu, ale w tamtych czasach na tych ziemiach mieszkały lwy, wilki, niedźwiedzie. Jak nie masz murów, to nawet dzikie zwierzęta mogą do takiego miasta wejść. To była garstka ludzi, która mieszkała, która wróciła z niewoli i mieszkała w bardzo dużym mieście bez murów. Wiele budynków było niezamieszkanych w ogóle. To tak jak po II wojnie światowej, że miasto było zburzone i ludzie wracali jak do Warszawy. Podobnie, zobaczcie, my duchowo się możemy czuć, tak jak modliłem się, że jest nas garstka, no nie? To jest dosyć duże miasto Giżycko, 30 tysięcy. Ale kiedy popatrzymy na to duchowo, to nas jest garstka. Mieszkamy w mieście pełnym ludzi, którzy nie znają Boga, jest nas niewielu. Jest jeszcze zbór zielonoświątkowy, baptystyczny, ale w każdym z tych zborów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest garstka. Prawda? Nie ma nawet 200 osób wierzących w tym mieście, tak głęboko wierzących. Może jeszcze jest kilku katolików, którzy głęboko wierzą, ale jest nas garstka, tak samo jak w tej Jerozolimie. I teraz chciałbym, żebyście popatrzyli na rozdział trzeci. Jest bardzo... Zaraz, trzeci. Coś mam źle zanotowane. A, dobrze. Jeśli popatrzymy sobie na rozdział trzeci, to jest strasznie nudny rozdział. Bardzo trudno się czyta ten trzeci rozdział, ale chciałbym, żebyście popatrzyli na niego. Nie przeczytam całego, ale przeczytam 12 nudnych wersetów, ale one mają niesamowite znaczenie duchowe. Kiedy już zaczęli odbudowę tych murów, i pierwszy werset mówi, wtedy arcykapłan Eliaszib oraz bracia jego, kapłani, zabrali się do odbudowy bramy owczej, poświęcili ją, wstawili jej wrota, następnie odbudowali aż do wieży Seciny i poświęcili ją i dalej aż do wieży Hananaela. A obok budowali mężowie z Jerycha, obok budował Zakur, syn Imriego. A bramę rybną odbudowali synowie Hasenai, oni wprawili jej belki i wstawili wrota, uchwyty jej zasuwy. A obok naprawiał Meremot, syn Uriasza, syna Hakkosa. I obok naprawiał Meszulam, syn Berekiasza, syna Meszezabela. I obok naprawiał Sadok, syn Baany. A obok naprawiali Teokoici, lecz dostojnicy ich nie ugięli swego karku do pracy dla swego pana. A bramę jeszeńską naprawiał Jojada, syn Maseacha, i Meszulam, syn Besodiasza. Oni wprawili belki jej i wstawili wrota, jej i uchwyty i zasuwy. A obok naprawiał Gibeonita Melatiasz i Meronotyta Jadon oraz mieszkańcy Gibeonu i Myspa przy siedzibie namiestnika i tak dalej. Mógłbym tak czytać. Zobaczcie, bardzo trudne imiona, ale są dokładnie wymienieni ludzie, którzy odbudowywali cały mur wokół Jerozolimy. Tak jak mówiłem już, mury Jerozolimy były bezpieczeństwem dla miasta, dla mieszkańców. Rozwalony mur powodował ciągłe zagrożenie. I teraz bardzo trudne pytanie. Jak myślicie, która część muru była najważniejsza i od niej trzeba było zacząć odbudowę, bo jeśli tą część muru by się odbudowało, to miasto byłoby bezpieczne? Bramy. Słucham? Bramy. Czy jeśli by odbudowali bramy i wieże, a reszta muru byłaby rozwalona, czy wtedy byłoby bezpieczniej? No właśnie. Nie ma takiego części muru, który jest najważniejszy. Żeby mur spełniał swoje przeznaczenie, to musi być po prostu cały. Jeśli masz dom i ogrodzisz tylko jedną część domu, z dwóch stron ogrodzisz dom siatką, bo z tamtej strony sąsiad ma bardzo głupiego, niebezpiecznego psa i tylko od jego strony ogrodzisz dom, czy czujesz się bezpieczny od tego głupiego psa? Nie, bo on przebiegnie i wejdzie z drugiej strony. Znaczy, nie ma takiej części muru, która jest najważniejsza. Żeby mur spełniał swoje zadanie, musi być cały. Czyli co to ma wspólnego też z naszą duchowością? Trzeba odbudować cały mur, żeby miasto czuło się bezpieczne, mieszkańcy. Zobaczcie, ten trzeci rozdział jest bardzo nudny, ale czy zwróciliście uwagę na to, kto odbudowywał mur, jak się czyta trzeci rozdział?
Wszyscy.
Prawie wszyscy. Jak się dokładnie przeczyta trzeci rozdział, to odbudowywało go 48 brygad remontowych. Bardzo duże miasto, olbrzymi mur, cały rozwalony. Ludzie podzielili się na 48 brygad remontowych, które najczęściej odbudowywały naprzeciwko swojego domu. Jeśli cały rozdział byście przeczytali, byście zwrócili uwagę, że ludzie wyszli z założenia, tutaj mamy najbliżej, tu jest rozwalony mur, tu jest nasz dom, my tutaj będziemy odbudowywali. Na przykład macie werset 23, który o tym mówi. 3:23, jeśli otworzymy sobie. To mamy powiedziane, dalej naprawiali Benjamin i Machaszub naprzeciw swego domu. Dalej naprawiał Azariasz, syn Masejasza, syna Ananiasza obok swego domu. Większość naprawiała naprzeciwko swojego domu. Z jakich osób składała się te brygady, 48 brygad, które odbudowywały mury? Widać wyraźnie, że to były rodziny. To były całe rodziny. Stawały i ciekawe jest to, że nie pracowali tam tylko mężczyźni. Werset 12 mówi o tym, że również odbudowywały kobiety, a obok naprawiał Szalum, syn Halohesza, zwierzchnik nad drugą połową okręgu jerozolimskiego, on wraz z córkami swymi. Tu jest powiedziane, że to był namiestnik, to była szycha. Widocznie nie miał wielu synów, ale miał wiele córek. I córki razem z kimś, kto był namiestnikiem, odbudowywały mur. Widać wyraźnie, że to całe rodziny budowały. Nawet kobiety budowały. Na czele każdej brygady stał taki majster. A tym majstrem była głowa domu. Ktoś, kto miał autorytet. Czasami to był ojciec, a czasami dziadek. Zobaczcie, w pierwszym wersecie arcykapłan ma odbudowywał. To była szycha w Izraelu. Arcykapłan to jest najwyższy duchowny w tamtych czasach. To tak jakby dzisiaj naczelny prezbiter jakiejś denominacji wziął się, zakasał rękawy i budował jakiś budynek. Albo kopał działkę, albo stawiał ogrodzenie. Budowały całe rodziny z kobietami i na czele każdej brygady stał taki majster, głowa domu, który pilnował tej pracy razem ze wszystkimi pracował. I tak jak mówiłem, te wszystkie brygady budowały naprzeciwko swoich domów. Przez to mieli bardzo łatwy dostęp do domu i chronili też domy, gdyby ktoś chciał ich okraść albo uderzyć. Ale zobaczcie, wystarczyłoby, że jedna brygada, jedna rodzina nie wykonałaby odbudowy muru, zostawiła dziurę, wszyscy by odbudowali. Czy miasto byłoby bezpieczne? Nie. Wróg, wilki, niedźwiedzie czy lwy weszłyby przez ten otwór. Bezpieczeństwo całego miasta zależało od pracy wszystkich rodzin, od rzetelnej pracy i wtedy dopiero mur został odbudowany. I bardzo ważną zasadą budowania muru było to, że oni widzieli, że inni też pracują. Nie było tak jak w tym starym powiedzeniu polskim za czasów PRL-u, czy się leży, czy się stoi, czy się robi, to i tak się należy, prawda? Jak już ktoś weszedł na teren zakładu produkcyjnego, to wiedział, że pensja na koniec miesiąca musi być. Gdyby tak oni pracowali, gdyby niedokładnie kładli cegły, kamienie, by mówili, a żeby to tylko tak wyglądało. Ważne jest to, żeby się nie urobić. Zobaczcie, czy ten mur byłby solidny. Oni odbudowywali naprzeciwko swojego domu, ale widzieli inne brygady, jak patrzyli, że też pracują. I widzieli, że cały mur się zabliźnia. I to jest bardzo ważne, że kiedy ktoś z was pracuje dla Chrystusa, robi coś dla Chrystusa, to musisz widzieć całość. Dlatego jest wielka różnica między na przykład pastorem, starszym zboru, a ewangelistą. Człowiek, który ewangelizuje ludzi, na przykład w Giżycku na plaży, jemu chodzi tylko o to, żeby z kimś porozmawiać o Chrystusie i kogoś przyprowadzić do Chrystusa. I czy go interesuje, do jakiej on grupy domowej trafi, do jakiego zboru? Nie. On przyjdzie do zboru i powie, zewangelizowałem 10 osób w lipcu na plaży w Giżycku. A pastor zapyta, i co dalej z nimi? A on mówi, a co mnie to obchodzi? Ja im miałem powiedzieć o Jezusie. Rozumiecie? To jest tak, jakbyś budował kawałek muru albo rozciągnął kawałek siatki naprzeciwko swojego domu i nie interesował się tym, czy cały dom jest ogrodzony siatką. Rozumiecie? Istota odbudowy muru ma wtedy sens, kiedy widzisz, że ten mur się zabliźnia, że to stworzy całość. A nie, że tylko wykonałeś kawałek swojej roboty. To jest bardzo ważne, żeby widzieć całość Kościoła. Bo to cię mobilizuje do pracy. Właśnie tak jak z odbudową tego muru przez Nehemiasza, tak samo jest z budową Kościoła. Tak samo jest z budową naszego Kościoła tutaj w Giżycku. Ten mur, który Nehemiasz odbudowywał razem ze wszystkimi, jest symbolem spójności i jedności Kościoła i bezpieczeństwa Kościoła. Każda osoba wierząca może się czuć bezpiecznie w murach Kościoła, który ma solidny mur, który oddziela nas od wrogów, od złych ludzi, od diabła, od wilków. Nie wiem, czy znacie taki werset, bardzo ciekawy, z pierwszego listu do Tymoteusza. Paweł nie mógł przybyć do zboru, więc wysłał swojego współpracownika, Tymoteusza. I w pierwszym liście pisze mu wiele wskazówek. Pisze tam o wyborze starszych, biskupów, ale w trzecim rozdziale i w 15 wersecie napisał taką ciekawą wskazówkę do Tymoteusza, jak on ma się zachowywać w kościele, do którego go wysłał. Gdyby zaś się opóźniał mój przyjazd do ciebie, pisze, byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym. Gdybym miał się opóźnić, Tymoteuszu, synu mój, i apostole, bo to był apostoł, mój przyjazd do ciebie, tutaj do kościołów, do których cię wysłałem, to pisze do ciebie, żebyś wiedział, jak się masz zachowywać w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego. Tutaj już mamy wskazówkę, że Bóg mieszka w kościele. Nie mieszka w budynku, ale kościół to są ludzie, prawda? W ogóle, ja czytam wam tutaj z tysiąclatki. Tysiąclatka to tłumaczy zawsze kościół i ludziom z kościoła katolickiego od razu kojarzy się to z budynkiem, ale w języku greckim słowo, które tu jest użyte, eklezja, znaczy zgromadzenie ludzi. A zgromadzenie ludzi to już nie jest budynek. Więc Paweł mówi, pisze do ciebie, abyś wiedział, jak się zachowywać w domu Bożym, który jest zgromadzeniem ludzi Boga żywego, filarem i podporą prawdy. I tu jest powiedziane, że Kościół, czyli my tutaj dzisiaj na nabożeństwie jesteśmy filarem i podporą prawdy. Gdzie jest w takim razie prawda? Jezus powiedział, że jest prawdą. Jego słowo jest prawdą. Ale tu Paweł pisze, w kościele jest prawda. Dlatego jest nie do pomyślenia, aby ktoś był poza kościołem. Nie wierzę w to, że jakaś denominacja w Polsce jest najlepsza. Nie ma czegoś takiego. Niestety wielu pastorów w takie rzeczy wierzy. Że ten kościół jest lepszy, albo ten. Nie ma lepszych, gorszych kościołów. Ale niektóre kościoły gorzej funkcjonują, a niektóre lepiej. I można porównać kościoły do restauracji. To ty masz prawo wybrać sobie restaurację. Wiecie, jak ja nie lubię jakiegoś jedzenia i jadę do dużego miasta, to nie idę do tej restauracji, która akurat serwuje to jedzenie, którego ja nie lubię. Idę do tej restauracji, która mi odpowiada i wiem, że tam dobrze gotują, jest czysto. I tak jest z kościołem. Kościół jest jak restauracja też. Ale nie tylko tak, bo kościół to też rodzina. Bez sensu jest się wrzenić w rodzinę, gdzie cię nie akceptują, prawda? Wiecie, jak to jest? Niektórzy z was może wiedzą. Wrzeniłeś się w rodzinę, gdzie cała rodzina cię nie akceptuje i uważają, że ty jesteś błędem w tej rodzinie, że się pojawiłeś. Jak wiecie, że niektórzy się wierzący tak czują w niektórych zborach? Znam bardzo dużo ludzi w Polsce, którzy chodzą do swojego zboru. Pamiętam, widzę te twarze teraz przed oczami, z którymi rozmawiałem. Mówię, a mówisz ludziom o Chrystusie? No tak, pastor, mówię. A przyprowadziłbyś tych ludzi do swojego zboru? O nie, Boże, zachowaj, nie. Mój zbór jest tak chory, żebym nikogo do mojego zboru nie przyprowadził. Wiecie, że takich ludzi jest masę w Polsce, wierzących. Chodzą do zboru, w którym się nie karmią, niczym się nie budują, z niczym się nie zgadzają, ale muszą tam chodzić. Wiecie co? Wiecie dlaczego? Bo ktoś ich przekonał, że ta denominacja jest najlepsza. I oni naprawdę w to głęboko uwierzyli. I to jest chore. Kościół ma być filarem i podporą prawdy. Że ty się nie wstydzisz swojego zboru. Że ty możesz przyprowadzić kogoś z ulicy do swojego zboru i powiedzieć, to jest dobry kościół, tutaj się głosi prawda. Jestem dumny z mojego zboru. Kościół składa się z rodzin. Dwie najważniejsze grupy, na których jest budowany kościół. Rozmawiałem z pastorem, który jest Anglikiem. Wiele razy go zapraszałem do Polski. Jest pastorem zboru baptystycznego, charyzmatycznego. Ma ponad 70 lat. Kiedy obejmował zbór, miał ten zbór 30 osób. Teraz ma kilkaset, czy 500, czy więcej, czy 1000 osób. Nie wiem już ile, ale bardzo duży zbór. I kiedy go zapytaliśmy, gdyby Bóg ci dał drugie życie i byś na nowo był młodym pastorem, co byś zmienił w swoim funkcjonowaniu? A on mówi tak, jeszcze więcej czasu bym poświęcił liderom. Szczególnie kościół budują liderzy. Kościół jest budowany na liderach, na starszych zboru, na diakonach, na liderach grup domowych. Jeśli liderzy się wzajemnie kochają, szanują i żyją w prawdzie, kościół rośnie. To jest szczególna grupa. Bez liderów nie ma kościoła. A druga grupa, na której jest zbudowany kościół, co jest siłą kościoła, to są zdrowe małżeństwa. I kiedy mam na myśli zdrowe małżeństwa, to mam na myśli, że mąż kocha żona, żona męża, że się szanują i że dzieci są wychowywane w posłuszeństwie. Istotą siły kościoła są zdrowe małżeństwa. I wiecie, że jeśli tak się naprawdę człowiek popatrzy na różne zbory w Polsce i jeśli ktoś z was zna jakiś zbór, to jest bardzo trudno czasami w jakimś zborze znaleźć zdrowe małżeństwa. I to jest słabością kościoła. Jeśli grupa domowa, porównajmy to, wróćmy do tego Nehemiasza. Zobaczcie, oni budowali takimi brygadami. Oni budowali brygadami, które składały się z rodziny. Dlatego potrafili odbudować cały mur. I my możemy zbudować kościół w oparciu o rodziny. Jeśli Chrystus będzie na co dzień w naszych domach, jeśli my będziemy mieli radość z Jezusa we własnym małżeństwie, w relacjach z dziećmi, to taka grupa domowa po prostu, zdrowa grupa domowa przekłada się na zdrowy kościół, na zdrowe nabożeństwa. Nie można zbudować kilku zdrowych grup domowych i mieć też kilku złych grup domowych w kościele. Wiecie dlaczego? Bo w niedzielę też ci wszyscy ludzie spotkają się razem na nabożeństwie. Jeśli część kościoła jest zdrowa, a część kościoła jest chora, to ta mieszanka wyjdzie na nabożeństwie w niedzielę, prawda? W Jerozolimie 48 grup takich domowych odbudowywało mury Jerozolimy. My w kościele mamy obecnie 4 grupy domowe. I ważną rzeczą jest, żeby w każdej z tych grup panowała miłość, jedność, zaufanie i wzajemna zależność. Bo to się przekłada na zdrowie całego kościoła. Księdze Koheleta, to jest albo inaczej Kaznodziei Salomona, w 10 rozdziale jeden werset wam chciałbym przeczytać, który jest bardzo ważny. Nieżywa mucha zepsuje naczynie wonnego olejku. Bardziej niż mądrość, niż sława zaważy trochę głupoty. Znacie ten werset? Jest bardzo ciekawy. Zobacz, możesz mieć cały flakonik bardzo drogocennej perfumy. Jak wpadnie tam jedna zdechła mucha, znaczy jak wpadała, to była żywa, ale zdechła, zepsuje ci cały flakonik. Jestem ponad 20 lat pastorem. Wiecie, że może być bardzo zdrowa grupa domowa, gdzie wszyscy ewangelizują, wzrastają, kochają Boga. I wystarczy, że do takiej grupy domowej około 10-osobowej trafi jeden człowiek, który jest jak zdechła mucha. I wiecie, że może tych wszystkich ludzi skłócić? Wiecie, że czasami wystarczy jeden dobrze wierzący człowiek, który słucha Lucyfera, który może zniszczyć cały zbór i skłócić wszystkich? O tym mówi ten werset. Że bardziej, to napisał król Salomon, że bardziej może zaważyć odrobina głupoty niż mądrość, jeśli się głupoty nie usuwa. Pamiętacie pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, kiedy Paweł mówi tak: czy nie rozumiecie, że jeśli weźmiecie mąkę i wrzucicie tam drożdże czy zakwas, to co się stanie? Tylko część mąki się zakwasi, a reszta nie? Jest niemożliwością. Jeśli wrzucisz zakwas, grzech, tam akurat Paweł mówi, że porównuje zakwas do grzechu, to cały zbór się zakwasi. Znaczy, nie można zbudować części Kościoła, że jest Kościół i część ludzi jest zdrowa, a część jest chora. Nie. Jeśli nie usuwa się choroby, to powoli cały Kościół zaczyna chorować. Także wystarczy czasami jedna grupa ludzi, która choruje i to się przenosi duchowo na cały Kościół. Jeśli robisz jajecznicę i wbijasz jajecznicę z 10 jajek, ile zepsutych jajek trzeba wbić, żeby zepsuć jajecznicę?
Jedno.
Nie da się już reszty zjeść i uratować. O tym mówi tutaj król Salomon. Że zobaczcie, że Kościół to jest rodzina. To jest miłość, szczerość, jedność. To jest budowanie murów. Wtedy diabeł, kiedy diabeł atakuje Kościół z zewnątrz, przez złych ludzi, przez miasto, urzędników, ale nie ma diabeł nikogo w środku, to ten Kościół jest nie do ruszenia. Ale kiedy diabeł stawia kogoś do środka, to już jest po Kościele. Bo bardzo często część ludzi po prostu, wiecie, jak my tak funkcjonujemy, że jak kogoś nie znamy i słyszymy, że ten brat albo ta siostra gdzieś tam w Polsce narozrabiali, to mówimy: Boże, jaka straszna osoba, no nie? Jak on mógł tak tam skłócić zbór? Ale kiedy żyjemy między sobą i się nawzajem znamy, to w życiu byśmy nikogo nie podejrzewali, że on może rozwalić zbór. Bo jak kogoś już znasz, jesz z nim, pijesz kawę, herbatę i miło się rozmawia, to w życiu byś nie podejrzewał, że ta osoba może nie mieć nic wspólnego z Duchem Świętym. Prawda? Tak to działa. Jeśli wyjdzie na jaw, że ta osoba nie chce dobrze, to nam jest po prostu zwyczajnie takiej osoby szkoda. Dlatego tak trudno jest kogoś z Kościoła czasami usunąć. Albo upomnieć, bo mówimy, ale to będzie niemiła rozmowa, będzie przykro tej osobie. No ale nie chodzi o to, czy tej osobie będzie przykro, czyli, ale co się stanie z nami, czyli z Kościołem. Zobaczcie, kluczowymi osobami, które odbudowywały ten mur, tak jak mówiłem, to byli majstrowie, głowy domów, które miały autorytet i zaufanie w tych osobach, które im podlegały. Najczęściej to byli synowie, córki, cała rodzina. Ale te głowy domów miały jeszcze bardzo ważną cechę. One miały wizję. One widziały, że cały mur się zabliźnia. One widziały całość. I miały pasję i cel. Ważne jest to, żeby widzieć, że to ma wszystko sens, ta nasza praca. Że liderem starszym, diakonem, czy liderem grupy może być osoba, która widzi, że praca w Kościele ma sens, że to się wszystko razem scala. Nie da się zbudować solidnego duchowego muru w naszym Kościele, jeśli każdy z nas nie będzie z głębi serca pracował nad sobą. Jakość Kościoła naszego w Giżycku jest związana z tym, jak twoja osobista relacja wygląda z Bogiem i w jakiej ty grupie jesteś, czy twoja grupa jest zdrowa. To się przekłada na całość, prawda? Tak to funkcjonuje. Bo jeśli w jednej grupie, tak jak mówię, jest źle, nie mówię, że jest źle w naszych grupach, tylko pokazuję wam, że to jest zależność, to później to wnosimy w niedzielę na nabożeństwo. Jeśli w jakimś sercu kogoś z nas jest jakaś zła postawa, nie chce zmieniać się, nie chce się odkryć w grupie kilku osób, Jak myślicie, czy ta osoba będzie miała odwagę odkryć się przed całym Kościołem? Poprosić o modlitwę? Jeśli człowiek nie potrafi zbudować takich zdrowych relacji w grupie i powiedzieć, módlcie się za mną, mam taki i taki problem, to tym bardziej będzie mu trudniej otworzyć się przed całym Kościołem. Ile trzeba mieć dziur w murze, żeby nie czuć się bezpiecznie? Wystarczy jedna. Zresztą Salomon mówi, wystarczy ktoś, kto ma problemy i nie chce pracować nad nimi, to się przynosi na jakość całego Kościoła. Pamiętacie z historii, ten film ostatnio był znowu nagrywany przez Hollywood, 300 Spartan, to była bitwa pod Termopile, nie pod Spartą. To byli Spartanie, ale Termopile. Wiecie, że 300 żołnierzy zatrzymało milionową armię? Stanęli w tak wąskim miejscu, że mimo, że tamtych było milion, a ich 300, to nie mogli przejść dalej, bo oni stanęli w takim wąskim miejscu i byli nie do przejścia. Wiecie, że zginęli. A wiecie, jak zginęli? Znalazł się jeden Grek, który stał się zdrajcą. Król Persji powiedział mu, że jeśli pokażesz nam, jak ich obejść, to możesz wziąć tyle złota, ile uniesiesz. I sprzedał własny naród. Zdradził dla pieniędzy. Własnych ludzi. Tam nie zginęło tylko 300 Spartan, bo na tyłach stało 10 tysięcy innych Greków. Tamci też zginęli. Bo on im pokazał tajne przejście po górach. Jeden człowiek zdradził i dlatego przegrali. Zobaczcie, tak samo giną kościoły. Tak samo giną kościoły. Wystarczy jedna dziura w murze i wróg może wejść przez tą dziurę. Kiedy czyta się ten trzeci rozdział Nehemiasza, to widać, zobaczcie, tam są wymienione imiona, tam są wymienieni liderzy z imion. Trzeba się zastanowić, czy każdy z nas ma kogoś w kościele, od kogo może się uczyć. Czy jeśli ktoś z nas należy do jakiejś grupy, to może powiedzieć, ja uczę się od tego lidera. Ja chcę się uczyć, ja nie żyję w buncie. Bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy pamiętali, że dobro grupy domowej, w której jesteś i w której wzrastasz, przekłada się na dobro całego kościoła. I tak jak się angażujemy w daną grupę domową i tak jak w niej służymy, to się przekłada na odbudowę całych murów naszego kościoła w Giżycku. I jeśli jakaś grupa cierpi albo źle się ma duchowo, to się przekłada na całe dobro naszego kościoła. Jeśli ktoś dopuszcza do swojego serca jakieś zaniedbania duchowe, to wcześniej czy później cały kościół może cierpieć. U ruskich jest to bardzo często. Jeden z największych ich okrętów atomowych, Kursk, zatonął tylko dlatego, że tam były zaniedbania i cały dziób rozerwało. Pewien człowiek, który prowadził pociąg w Hiszpanii, był tak beztroski, że na zakręcie, gdzie było napisane, że ma zwolnić, jechał 2-3 razy tyle i cały pociąg wypadł i zginęło kilka osób. Zaniedbania, czyli niedbanie o swoją duchowość, o relację z Bogiem, albo niedbanie o to, o wzrost duchowy, przekłada się na dobro całego kościoła. Jeśli ktoś ma problem z budowaniem relacji w grupie domowej, w której jest, będzie mu bardzo trudno budować relacje z całym kościołem. Bo jeśli nie umiesz się otworzyć przed kilkoma osobami, nie będziesz mógł się duchowo otworzyć przed całym kościołem. Uczymy się bycia chrześcijanami po prostu w małej grupie domowej, w rodzinie. Tam wzrastamy. Tam wychodzą nasze wady i nasze problemy. Tam też powinniśmy się czuć zachęceni i wzrastać, czuć się dobrze. Ale bardzo często jest tak, że osoba dumna w sercu nigdy nie znajdzie odpowiedniej grupy dla siebie. Jeśli ktoś ma problem z dumą, z tym, że wie lepiej i nie umie wprowadzić bardzo trudnego wersetu. Wiecie, kiedyś myślałem, że trudny werset to jest ten, który trudno zrozumieć. Ale Duch Święty mi kiedyś, pamiętam, jak mnie uczył czytania Biblii, powiedział, synu, wersety, które trudno zrozumieć dla ciebie, są bardzo proste. Trudne wersety to są te, które ci jest trudno wprowadzić w życie. To są trudne wersety. I zobaczcie, Paweł napisał taki werset, że mamy się wyprzedzać w okazywaniu szacunku jedni drugich za wyżej stojących od siebie. To jest trudny werset. Siedzisz naprzeciwko jakiegoś brata albo siostry, patrzysz na nią i mówisz, nic się nie mogę od niej nauczyć. A Biblia mówi, że zawsze możesz od kogoś się czegoś nauczyć i zawsze ktoś w czymś jest lepszy niż ty. Niemożliwe. Ta siostra jest tak beznadziejna, że nic się od niej nie mogę nauczyć. Zobaczcie, Bóg widzi to naszą postawę serca. Osoba dumna, pełna pewności siebie, że już nie może się uczyć, nigdy nie znajdzie odpowiedniej grupy domowej. To jest taka osoba, która chce tylko dyskutować na grupie. A grupa domowa nie jest po to, żeby dyskutować. Wyobrażacie sobie te 48 brygad, które dyskutują, czy użyć tych rozwalonych cegieł, czy te nowe wypalać, czy to i tylko stoją i dyskutują. Nie, oni przede wszystkim pracowali. Oni odbudowywali mur. I główna istota bycia w rodzinie, w kościele czy w grupie domowej, to jest to, że idziesz na grupę i mówisz, chcę się zmieniać, Boże, chcę się uczyć. Jest jeszcze tyle wad we mnie. Jeszcze tak bardzo nie przypominam Chryste Ciebie. Chcę się uczyć, chcę wzrastać. Nie zmienimy Kościoła ani świata wokół nas, jeśli nie będziemy się zmieniać. Najbardziej niebezpieczne osoby dla diabła to są te, które nieustannie chcą się zmieniać. To są najbardziej niebezpieczni ludzie. Najbardziej możliwe, że Bóg cię użyje, jeśli jesteś gotowy i mówisz, Panie, chcę się zmieniać. Nadal widzę, że nie jestem taki jak ty. Widzę, że ta siostra i ten brat mnie nie wiadomo ile prześcigają w tym i w tym i w tym. Wtedy Bóg może naprawdę cię użyć. Wtedy jesteś niebezpieczny dla diabła. Osoba, która już wszystko wie, która po prostu już nie może się od nikogo nic nauczyć, to nie jest osoba prowadzona przez Ducha Świętego. To jest osoba, która oszukuje samą siebie. A więc każdemu z nas w naszym kościele, której nie zależy na dobrej jakości grupie domowej, albo szukamy wymówek, żeby nie pójść na grupę, to nie zależy nam na dobrej jakości całego naszego kościoła. Aby zobaczyć solidny mur jako całość, trzeba włożyć wysiłek w część muru, który ty budujesz, blisko siebie samego. Zadbać o tą część kościoła, w której ty jesteś. Wtedy cały mur się zabliźnia i wtedy kościół wzrasta. Wiecie, w kościele zawsze są ludzie, którzy są taką opozycją. To są ludzie, którzy w nic się nie dadzą zaangażować. Kiedy otworzymy sobie księgę Nehemiasza, wiecie, że tam też byli tacy ludzie? Czytałem ten werset, 3-5. A obok naprawiali te koici, lecz dostojnicy ich nie ugięli swego karku dla pracy, dla swego Pana. Pana chodzi o Boga. Nehemiasz nie miał na myśli siebie. A w pierwszym wersecie czytacie, że nawet stary arcykapłan, staruszek, szycha, najważniejsza postać w Izraelu, wziął swoich synów, córki i mówi, idziemy budować. Na co syn mógł powiedzieć, tato, ty jesteś arcykapłanem, tobie nie przystoi budowanie z cegieł. A on mógłby się puknąć i powiedzieć, synu, bezpieczeństwo naszej rodziny zależy od całości muru. A w czym, co ja nie mam dwóch rąk, co ja, w czym ja jestem lepszy? Rozumiecie, o czym ja mówię? Wielu pastorów, którzy prowadzą zbory, oni uważają, teraz mam na myśli kilku, których widzę twarze, że jeśli ktoś jest na przykład pastorem, to już mu nie przystoi przenieść krzesło albo podnieść papierka, bo to nie jest jego służba, prawda? Ale przecież on odpowiada za całość. To chodzi o to, żeby ludzie weszli do czystego pomieszczenia, żeby siedli wygodnie w krześle. Zobaczcie, ten arcykapłan wiedział, że on odpowiada za całość, że to chodzi o dobro wszystkich. Ale byli też tacy, bogaci, dostojnicy, którzy nie budowali muru. Byli na tyle głupi i zakłamani. I zawsze tak będzie, że będą osoby, które będą się przyglądały, które w nic się nie dadzą zaangażować. Pamiętacie zdobycie Jerycha? Nie będę już otwierał Jozuego, ale opowiem o tym. Pamiętacie, że kiedy generał Jozue stanął przed Jerychem, to Bóg przemówił i powiedział do wszystkich Żydów tak: zdobędziecie to miasto i nic nie wolno wam z niego sobie wziąć. Wszyscy mają być zabici z wyjątkiem prostytutki, ta, która przyjęła zwiadowców, Rahab, tak? I nic wam nie wolno z tego miasta wziąć. Wszystko obłożycie klątwą. I pamiętacie Akana, ten, który ukradł? Który weszedł do domu i znalazł taki złoty pręt i piękny płaszcz i schował to. I kiedy później Żydzi zaatakowali małą mieścinę, Aj, mała wioska taka, większa wioska, małe miasteczko, to ponieśli klęskę. Wielka armia uciekała i zginęło ponad 30 żołnierzy i dali drapaka. Jest powiedziane, że Jozue rozdarł szaty i padł na twarz i leżał przez cały dzień przed Bogiem. I się trząsł ze strachu i z płaczu. Wiecie dlaczego? Bo on modlił się przez cały dzień i mówił: Boże, jak zdobędziemy całe nasze te ziemie, które nam obiecałeś, jak ponieśliśmy klęskę z takim małym miasteczkiem? O co chodzi? Co się stało? I pamiętacie, Bóg do niego powiedział: wstań, czemu tak krzyczysz? Czemu tak rozpaczasz? Pośród was jest złodziej. Powiedziałem, że nic nie możecie wziąć, ale Izrael ukradł. I pamiętacie, że Jozue kazał stanąć pokoleniom, rzucał losy i wypadło na jedno pokolenie, później głowy rodziny i znaleźli gościa. Bóg wskazał. Pamiętacie, co się stało później? Powiedział do tego Akana wprost: powiedz, synu, co ty zrobiłeś? Bo zobacz, wszyscy, cały naród przez ciebie cierpi. Wiesz, że teraz będzie nam trudniej zdobywać miasto po mieście, bo plotka się rozniesie po całym krainie, że Żydów można pokonać, że ten Bóg wcale nie jest taki mocny. Wiesz, że zginęło 30 naszych żołnierzy i właśnie żony i dzieci teraz płaczą ich? Ci ludzie są martwi? Czy ty nie rozumiesz, że skrzywdziłeś nas wszystkich? Przynieśli te rzeczy z jego namiotu, przyprowadzili cały jego dobytek. Jego owce, kozy, żonę, dzieci. Jest powiedziane, że wyprowadzili ich w dolinę. I co, pamiętacie, co się stało? Cały naród ich zabił. Znaczy, to pokazuje nam, że jeśli ktoś z nas nie wzrasta, grzeszy, nie chce się zmieniać, to nie ma czegoś takiego, że Kościół nie cierpi. Cały Kościół cierpi, prawda? To się przekłada na dobro całego Kościoła. Ale ktoś może powiedzieć: ale to był Stary Testament, Jezus tak nie robił. Pamiętacie, kiedy Jezus powoływał młodego chłopaka i mówi: chodź za mną, bo mu się ten chłopak spodobał, jego serce, nie wygląd, ale serce. A ten młodzieniec mówi: ale mam takiego staruszka ojca, poczekam, aż on umrze i wtedy zostanę twoim uczniem. Jezus mówi straszną rzecz. Mówi tak: zostaw tego trupa. Wyobrażacie sobie, gdybym podszedł do kogoś z was i powiedział wam jako pastor, że chcę was wysłać gdzieś jako misjonarze. I ktoś z was by powiedział: nie mogę na razie pojechać, bo mam w rodzinie chorą osobę. A ja bym powiedział tak: zostaw tego trupa. Co byś sobie pomyślał o mnie? Co ten młody człowiek mógł pomyśleć o Jezusie, kiedy Jezus powiedział: twój ojciec to jest trup. I cała rodzina wasza to trupy. Zostaw go i twoja rodzina trupy go pochowają. Czy to były miłe słowa? A zobaczcie, Jezus osądził jego ojca. Jezus powiedział: twój ojciec nie ma nic wspólnego z Bogiem, jest trupem. Twoja rodzina to trupy, tylko ty masz dobre serce. Chodź za mną. Nie ma co zwlekać. Znaczy, niczym to się nie różni od tego, co zrobił Jozue i cały naród. Musimy pamiętać o tym, że To, w jakim stanie duchowym jest każdy z nas, przekłada się na dobro całego Kościoła. Siłą Kościoła jest to, jak my wzrastamy. Ten, kto szuka dobra całego Kościoła i chce, żeby nasz Kościół się rozwijał, to szuka własnego dobra, szuka własnej relacji z Bogiem. Kościół to jest silna rodzina, to jest silna grupa domowa. I to jest taka kolejność. Bóg w rodzinie, Bóg na grupie i dopiero wtedy Bóg jest na nabożeństwie. Tak to działa. Jeśli Bóg jest w rodzinie, Bóg jest na grupie, to i Bóg będzie na naszym nabożeństwie. I to, co niemożliwe u ludzi ze świata, to jest to możliwe dla nas, jeśli jesteśmy w Jego ręku, jeśli wzrastamy. I mur w Twoim domu, jakość Twojego duchowego domu łączy się z murem mojego domu. I to się łączy z murem domu mojego brata z kościoła i mojej siostry. I to tworzy dopiero całość. To się przekłada na bezpieczeństwo całego kościoła, jedność, siłę i stabilność. Budujemy jeden mur. I ważne jest to, żebyśmy byli w tym jedno, byli wzrastali. Wzrastali w Bogu i budowali jedność. Ale to jest tylko możliwe w grupach domowych. Kiedy silne są rodziny, kiedy silne są grupy domowe, to Kościół zaczyna rosnąć. Jeśli ktoś z nas zaczyna się rozgoryczać, albo ma zły stan, i jeśli to się przeleje na grupę, to cała grupa może chorować. A później to się przelewa na Kościół. Musimy widzieć, że to Bóg naprawdę buduje. To Bóg nas zachęca. To On jest tym, który zakłada Kościół. To On dba o to, żeby ten Kościół rósł. To nie jest nasze staranie. Jak oni odbudowali ten mur w Jerozolimie, to jest powiedziane, że i oni, i wszyscy się dziwili, jak oni to zrobili. Że to było nie do odbudowy. W innej księdze, w księdze Ezdrasza, jest powiedziane, że kiedy zakładali fundamenty świątyni, wiecie, co się wtedy działo? Położyli fundamenty pod świątynię. Młodzi ludzie stali, trąbili i się cieszyli. Całym sercem się cieszyli i wielbili Boga, że położyli fundamenty pod świątynię. To, co my mamy dzisiaj w Giżycku, to też jest dopiero fundamenty. Ale powiedziane, że staruszkowie, którzy stali i którzy widzieli, jak ta świątynia kiedyś była wielka, jakie były większe fundamenty, stali i płakali. Wiecie, jest bardzo trudno coś budować, jeśli na budowie masz kogoś, najczęściej to jest ojciec albo teściu, który mówi, nie, źle budujesz. Wiecie, jest bardzo trudno budować dom, kiedy zaprosisz na budowę teścia albo własnego ojca. Oni wszystko wiedzą najlepiej, ale to jest twój dom. To ty budujesz. I tak samo jest z budową kościoła. Trudno jest budować kościół, jeśli ktoś będzie mówił, źle to robimy, źle to robimy. To zniechęca ludzi do budowy. To, o co Bogu najbardziej chodzi, to jest to, o co modliliśmy się, kiedy modliliśmy się dzisiaj o Roberta. Żebyśmy czuli to, że jesteśmy rodziną. Żebyśmy czuli to, że jesteśmy rodziną, żebyśmy się cieszyli z naszego Króla Jezusa Chrystusa, żebyś cieszył się, czy cieszyła z własnej grupy domowej, w której jesteś i była dumna ze swojego Kościoła, w którym jesteś. Wtedy Kościół rośnie. Czy zdarzyło wam się kiedyś zasiąść do Wigilii albo do śniadania wielkanocnego i powiedzieć do mamy tak, to będzie kijowe śniadanie, bo jest nas mało. Nic mi nie smakuje, bo tak niewielu tutaj siedzi przy tym stole. No, to przecież nie o to chodzi, prawda? Istotą świąt i w ogóle cieszenia się jest bycie w rodzinie. Możemy za kimś tęsknić, że kogoś nie ma, ale nie możemy na głos powiedzieć, że to są smutne i beznadziejne święta, bo nie ma tej osoby, tej i tamtej. I to, co Bóg na czym Bogu najbardziej w nas zależy, to jest to, żebyśmy się sobą cieszyli. Cieszyli i tworzyli Kościół jako rodzina. Ta garstka odbudowała mur i później to miasto napełniło się ludźmi. I tak samo Bóg chce robić z nami. To On buduje Kościół, to On może wypełnić te wszystkie krzesła. Ale musimy mieć radość i dziękczynienie.